jak w każdy piątek o tej porze zapraszamy Państwa na porady ekologa. Temat dzisiejszej audycji: pokląskwa, zanikający ptak naszych łąk i pól. Gościem naszej dzisiejszej audycji jest pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Witamy serdecznie, panie Marianie, szczęść Boże.
Dzień dobry, witam serdecznie, szczęść Boże.
Pokląskwa, strasznie trudna nazwa, można sobie język połamać, a do tego rzeczywiście zanikający ptak naszych łąk i pól. A zatem jak wygląda owa pokląskwa i z jakimi innymi gatunkami ptaków możemy ją ewentualnie pomylić?
Myślę, że wielu spośród Państwa podczas pobytu gdzieś w plenerze, na polu, na łące, zwłaszcza tam, gdzie są jakieś wilgotne łąki, czy w sąsiedztwie jakichś nieużytków, pól z miedzami, zakrzaczeniami, widziało na pewno niewielkiego ptaka o jaskrawych barwach, który odlatywał i siadając właśnie gdzieś na małym krzaku dzikiej róży na miedzy, czy niewielkiej gruszy, czy w wysokich źdźbłach pokrzyw albo osów lądował i widać było biały kuper. Prawdopodobnie to była właśnie, to na pewno mogła być pokląskwa. Spotkać ją można jeszcze w wielu regionach Polski, ale to dalej będziemy o tym mówić, ale jest z nią coraz gorzej. Jest to niewielki, drobny ptak o długości ciała około 12-14 centymetrów. Masa również nieduża, czyli generalnie troszkę mniejszy od wróbla, nie jest może tak masywny. Wiosną samiec jest bardzo kontrastowo ubarwiony. Posiada piaskowo-rdzawy przód ciała, policzki ciemne. Charakterystyczna jest biała brew od dzioba nad okiem i poniżej tego ciemnego policzka przebiega też taki biały wąs. To takie właśnie obramowanie charakterystyczne. Im starszy samczyk, tym te barwy są bardziej kontrastowe, czyli te policzki są bardziej ciemne, bielsza, ten rdzawy kolor również taki pełny. Podczas lądowania, jak już wspomniałem, ponieważ ogon jest ciemny, ale nasady sterówek, czyli piór tworzących ogon, są białe i tylko w czasie lądowania to widać, ale właśnie pokląskwa jest takim gatunkiem dość płochliwym, mimo że dość łatwo się ją obserwuje. Siedzi na czymś wyniesionym, najczęściej źdźbło większych ziołorośli, niewielkiego drzewa i lądując przed nami widać właśnie tą jasną, białą podstawę ogona. Samica ubarwiona jest podobnie, ale ma znacznie mniej, te barwy nie są tak kontrastowe, czyli są jak gdyby takie słabsze, policzek jest barwy takiej brązowawej, czapeczka też jest jaśniejsza. No na skrzydle i posiadają pokląskę, takie białe lusterko jeszcze. Samiec po okresie lęgowym potem przypomina ubarwieniem zupełnie samice. Młode różnią się tym, że mają takie właśnie perełkowanie, plamkowanie, czego nie posiada ani samiec, ani samica. Dość charakterystyczny jest śpiew tego ptaka, aczkolwiek trudny do jakiegoś zademonstrowania. Mnie się on bardzo podoba. Jest to taki krótki, niespójny, zgrzytliwy świergot i charakterystyczne są długie przerwy. Pokląskwa zaśpiewa taką zwrotkę, potem jest długa przerwa, by znów zaśpiewać kolejną. Często wplata głosy innych ptaków, między innymi występującej w sąsiedztwie bardzo często pokrzewki cierniówki. Żaden z ptaków, naszych łąkowych ptaków, nie ma takiego właśnie stylu, czyli tej takiej długiej przerwy między zwrotkami.
Panie Marianie, w jakich siedliskach można spotkać pokląskwę? Gdzie ona występuje, w jakim środowisku żyje, gdzie rzeczywiście przebywa?
Pokląskwa jest ptakiem krajobrazu rolniczego. Bardzo lubi podmokłe, wilgotne łąki. Spotkać ją można także na nieużytkach, czyli nie zawsze wilgotnych. Bardzo lubi również pola, ale pod warunkiem, że są przeplatane miedzami, że między gruntami rolnymi znajdują się łączki, obniżenia porośnięte czy fragmenty nieużytków porośnięte ziołoroślami. W szczególności interesują ją takie ekstensywne łąki, torfowiska z małymi krzaczkami wierzb, na miedzach niewielkie krzaki gruszy, dzikiej róży, czy nawet po prostu wyższych roślin zielnych, ziołorośli, takich jak osty, wrotycze i wiele innych gatunków, ponieważ lubi siedzieć na takich miejscach wyniesionych. Natomiast no, nie lubi wielkich monokultur rolniczych, czyli pól, gdzie nie ma miedz, gdzie nie ma tych kęp zakrzaczeń, gdzie łany są po prostu wielkie, łany rzepaku czy pszenicy, czy tak jak teraz coraz powszechniej kukurydzy. Występuje również na torfowiskach niskich. Bardzo lubi sąsiedztwo rowów, czyli łąki takie poprzecinane rowami, gdzie zachowuje się ta wyższa roślinność. No i jak wspomniałem, nie tylko te tereny wilgotne, ale także jakieś takie wieloletnie ugory. Nawet wtedy tereny bardziej suche również jej odpowiadają, czyli generalnie wszędzie tam, gdzie nie wszystko jest koszone, gdzie nie wszystko jest nawożone czy rozjeżdżane ciężkimi maszynami. No tak jakoś jest to naturalne.
Kolejna sprawa to oczywiście odżywianie się po kląskwie. Czym się odżywia?
Jak większość naszych drobnych ptaków, może ale łuszczaki, czyli ziarnojady, jak sama nazwa wskazuje, odżywiają się przede wszystkim pokarmem roślinnym, ale także mają etapy z pokarmem zwierzęcym. Pokląskwa tu przede wszystkim odżywia się owadami, choć nie tylko takie ulubione grupy owadów, których przedstawiciele stanowią jej pokarm, to są między innymi chrząszcze, to są gąsienice, motyli, to są pluskwiaki, drobne, ale nie tylko drobne, prostoskrzydła, czyli pasikoniki, świerszcze. Do tego dochodzą małe ślimaki, robaki, niewielkie drżownice, a w okresie letnim, jesiennym także chętnie zjada jagody, więc tu wymagania też są pewne, czyli musi być duże bogactwo świata zwierząt bezkręgowych, które stanowią pokarm tego niewielkiego ptaka.
Zagadnienie bardzo ciekawe w świecie ptaków to oczywiście biologia lęgowa. Jak wygląda właśnie ta biologia lęgowa u pokląskwy?
Pokląskwa, tu nie powiedziałem, jest gatunkiem, który opuszcza nas na zimę, leci bardzo daleko, zimuje w Afryce, także należy do tych, jak to ornitolodzy mawiają, migrantów daleko dystansowych, bądź też migrantów dalekiego zasięgu. Zimuje na sawannach na południe od Afryki i powraca do nas ze swych afrykańskich zimowisk. W drugiej połowie kwietnia, w początkach maja, to jest ten okres, kiedy ptaki wracają. Ptaki łączą się w pary, samica buduje gniazdo. Jest ono znakomicie ukryte pod kępą ubiegłorocznej załamanej, pod kępą załamanych ubiegłorocznych traw, czasem blisko jakiegoś krzewu. Właśnie 2 tygodnie temu udało mi się taki przez przypadek zupełnie to trzecie gniazdo moje w karierze pokląskwy. To już jest też jakiś dowód, jak trudno znaleźć jej gniazdo. Właśnie pod taką kępą załamanych ubiegłorocznych traw, także jest to najczęściej dołek, w którym samica buduje gniazdko wymoszczone piórkami, sierścią, miękkimi źdźbłami traw i z góry właśnie przykryte jak gdyby takim daszkiem, także z góry tego nie widać. Gniazdo buduje praktycznie sama samica, samiec jej towarzyszy, czasami troszkę pomaga. Budowa takiego gniazda zajmuje przeciętnie od 3-4 dni, czasem o dwa dni dłużej. Następnie samica składa przeciętnie około 5-6, czasem więcej, do 7 pięknych, takich niebiesko-seledynowych, zielonkawo-seledynowych jaj, które wysiaduje sama. Wysiadywanie rozpoczyna od zniesienia ostatniego jaja i to wysiadywanie trwa w zależności od warunków pogodowych od 11 do 15 dni. No, potem zaczyna się okres bardzo trudny dla rodziców, intensywnego karmienia. Tutaj samiec się włącza, to podobnie jak samica, bardzo intensywnie. Młode rosną bardzo szybko, w wieku około 11-14 dni już opuszczają gniazdo, ale jeszcze nie potrafią latać. To jest taka strategia. U wielu drobnych ptaków rozpraszają się w sąsiedztwie gniazda, gdyby pojawił się jakiś drapieżnik. Jedno z nich może zginąć, reszta jest ukryta. Gdyby były wszystkie w jednym miejscu, to lęk mógłby przepaść. Także jeszcze przez kolejne 4 dni i w wieku są intensywnie karmione i w wieku mniej więcej 17-19 dni małe zaczynają latać, co oczywiście nie oznacza, że rozstają się z rodzicami. Dalej rodzice jeszcze je intensywnie dokarmiają. I w pełni stają się samodzielne, czyli rodzinka rozpada się mniej więcej po 3-4 tygodni, od 2-4 tygodni od czasu opuszczenia gniazda przez młode. Pokląskwy mają z reguły tylko jeden lęk, to nie jest takie dość powszechne. U drobnych ptaków bardzo rzadko zdarza się, że lęk jest powtarzany. No i mniej więcej z powodu perturbacji związanych z pracami rolniczymi wiele lęków ginie i te ptaki, które stracą lęki, rzadko powtarzają i niekiedy część ptaków już w czerwcu, czyli już niedługo, rozpoczyna swą wędrówkę na afrykańskie zimowiska, a kiedy wszystko się dobrze dzieje, kiedy nie ma żadnych dramatów związanych z działalnością człowieka czy z innych powodów, pokląskwy opuszczają nas od początków sierpnia, a tak naprawdę przelot taki intensywny jest na przełomie sierpnia i września. Udają się na swoje dalekie afrykańskie zimowiska, pokonując mniej więcej od 70 do 90 kilometrów w ciągu jednego dnia. Ptaki wędrują nocą, a dzień poświęcają na uzupełnianie zapasów energetycznych, żerują.
Już na początku naszej audycji powiedzieliśmy, że to jest zanikający ptak naszych łąk i pól, pokląskwa, a zatem jakie zagrożenia czyhają nad bezpieczeństwem tego gatunku, że może on po prostu zniknąć?
No właśnie, chociaż pokląskwa nie jest jeszcze rzadkością, w książkach, które możemy kupić, które posiadamy, czytamy, że jest jeszcze licznym ptakiem i populację aktualnie ocenia się na to przedziale takim szerokim. Ornitolodzy oceniają na 930 do 1,330 tysięcy par, ale jeszcze niedawno ta populacja, ta górna granica była oceniana na 1,5 miliona par i na przestrzeni ostatnich 14 lat obserwuje się stały spadek populacji tego ptaka. No, to są wyniki, które ornitolodzy w Polsce zbierają w ramach tak zwanego monitoringu pospolitych ptaków lęgowych. Nie będę tutaj, nie mamy czasu. Może kiedyś będzie okazja powiedzieć, jak to jest realizowane. No i te wyniki pokazują stały spadek. W Polsce, jak już powiedziałem, ptak jest jeszcze gatunkiem rozpowszechnionym, choć są trzy regiony, gdzie jest liczniejszy niż w innych częściach kraju. To jest Podlasie, to są właśnie Mazury i Pomorze Zachodnie. No jeśli tu ornitolodzy wyliczyli, że w tym przedziale tych 14 lat między 2007 rokiem a 2018, gdzie były dane opracowywane, czyli 11 lat, w ciągu tych 11 lat liczebność polskiej populacji zmniejszyła się o prawie 31%, to duży spadek. A jeśli osoby, które śledzą zmiany, które zachodzą w naszym kraju, i te wszystkie osoby, które się trochę interesują przyrodą, no nie tylko muszą się mocno interesować przyrodą, ale jakie zmiany zachodzą, to widzimy. Chociażby jak wiele domów powstaje w Polsce, niestety mamy ten fatalny zwyczaj, że w zasadzie każdy buduje tam, gdzie kupi sobie działkę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to już wielokrotnie tutaj w naszych audycjach przy okazji omawiania innych gatunków mówiłem o tych zmianach rewolucyjnych, wciąż rewolucyjnych, które dzieją się w naszym rolnictwie, czyli powstawanie wielkich areałów, czyli przyspieszone koszenie, powtarzane koszenie. Właśnie chciałem powiedzieć, że 20 maja na południu Mazur, na sąsiedniej Kurpiowszczyźnie widziałem pierwsze maszyny, które, kosiarki, które wyjechały zbierać siano. No niestety te potomstwa, które zagnieździły się w tych właśnie miejscach, mają małe szanse na to. No, ich lęgi są już w tym sezonie stracone. Do tego trzeba dodać jeszcze bardzo intensywne nawożenie i to nawozami sztucznymi i środkami chemicznymi, ochronę roślin, ale także gnojowicą. Do tego musimy dodać jeszcze niekorzystne zmiany, które zachodzą na afrykańskich zimowiskach i w miejscach zatrzymywania się podczas wędrówek. To wszystko razem, oczywiście również czynniki naturalne, wysoka liczebność drapieżników, niekiedy załamania pogody, chłody czy opady śniegu późne, to wszystko sprawia, że po prostu pokląskwy ponoszą z tego tytułu spore straty. No i te czynniki cały czas działają, a w naszym kraju wszyscy wiedzą, każdy, kto śledzi wydarzenia, że każdego dnia powtarzane są słowa odnawialne źródła energii, fotowoltaika. Wcześniej były elektrownie wiatrowe, bardzo się irytowaliśmy, że te wielkie maszty nie tylko psują krajobraz, ale także są niebezpieczne dla ptaków, więc tak się na początku oczywiście zgadzałem na fotowoltaikę bez niczego, ale teraz z przerażeniem patrzę, jak ogromne powierzchnie gruntów rolnych i to przede wszystkim właśnie tych mniej intensywnie użytkowanych, w tym nieużytków, które do tej pory nie były zupełnie ruszane, wykorzystywane, a to są właśnie te miejsca, gdzie gniazdują i pokląskwy, i wiele innych gatunków, które towarzyszy pokląskwie, między innymi świergotek łąkowy, dzierżba gąsiorek, trznadel. Te wszystkie ptaki z tego powodu, z troski o ochotę pozyskanie tych nowych odnawialnych źródeł energii, to one poniosą największe koszty. Ich liczebność po prostu się zmniejszy. Jeśli skala tych zamierzeń w tej dziedzinie będzie realizowana, no liczę, że nie wszystkie projekty do końca zostaną zrealizowane, ale na pewno ogromne areały gruntów, miejsc dotychczasowego gniazdowania i pokląskwy innych ptaków, nie tylko ptaków, ale występowania innych ciekawych zwierząt, no, zostaną stracone na rzecz walki z klimatem, że tak powiem.
Pokląskwa, zanikający ptak naszych łąk i pól. Gościem dzisiejszych porad ekologa jest pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Zapraszam także słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia naszej audycji. Nasze numery telefonów 56 655 2355 Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
mówi
i zawsze.
Stanisław z Torunia. Ja lubię słuchać tych audycji, lubię pana słuchać przyrodnika. Chciałem zapytać się takie banalne pytanie. Czy ptaki odpoczywając śpią tak jak ludzie? Czy mają inną i przemiany, czy strukturę odpoczynku. Dziękuję uprzejmie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, Panie Stanisławie. Panie Marianie, jak ptaki odpoczywają?
No to Idealne, dobre pytanie, bardzo dobre i bardzo ciekawe pytanie. Bardzo niewiele jest informacji w literaturze, zawsze mnie to intrygowało. O wielu gatunkach nie ma żadnych informacji, jak spędzają noc. No, takim idealnym przykładem, który może trochę nawiązywać do nas, do ludzi, to jest bocian biały, no, gatunek, który łatwo możemy obserwować. Wystarczy mieć w sąsiedztwie bociany, więc wiemy, jak to wygląda. Póki nie ma młodych albo są bardzo małe, jedno z rodziców siedzi sobie na młodych, obok partner najczęściej stoi, śpi w ten sposób. Żurawie na przykład, jeśli się nic nie zmieniło, to długi czas wracają do swojego gniazda na środku jakiegoś torfowiska, w szuwarze pałkowym, czy gdzieś tam wśród tyłżyc, także żerują na polach, a wieczorem z maluchem, czy z dwoma maluchami, dużo takich obserwacji prowadziłem przed 15 laty tutaj w okolicach Olsztyna, wędrują czasem dość daleko wieczorem i tam na tym gnieździe odpoczywają. Mniej wiemy, no, dziuplaki, póki małe nie są zbyt duże, to samice najczęściej siedzą, ogrzewają je. Potem nocują, dzięcioły nocują na przykład w dziuplach. Mają dziuplę lęgową i mają też dziuple noclegowe, czyli dziuple, które zostały wykute w poprzednich latach, a nikt się do nich nie wprowadził, więc wykorzystują, w razie czego też wykuwają nowe. Wiele gatunków jest aktywnych nocą, albo ich wypoczynek, oczywiście poza niektórymi, o których tutaj mówiłem, na przykład bocianami, gdzie są dość bezpieczne, pozostałe no, muszą być w nocy czujne, niektóre są też aktywne, no chociażby nasza pokląstwa bardzo często też śpiewa w nocy. Ci spośród słuchaczy Radia Maryja, kiedy mieli gdzieś okazję wracać i przechodzić nocą, czy późnym, bardzo późną nocą w sąsiedztwie łąk, wielokrotnie słyszeli kwilenie i odzywanie się czajek. Ich sen też jest niezbyt długi, krótki, ponieważ no, jest dużo niebezpieczeństw, nocą czuwa wiele drapieżników, jest aktywnych i taki nie mogą sobie na taki luksus pozwolić, na jaki pozwalamy sobie my.
To tyle, jeżeli chodzi o wypoczynek i odpoczynek ptaków. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, kłania się Bernadeta, witam serdecznie z Małopolski. Jestem zachwycona tymi audycjami, ponieważ ja kocham Polskę, kocham przyrodę, bo to jest świat, który dał nam Bóg. I te ostatnie zdania właściwie bardzo mnie przeraziły Pana, bo kiedyś przed laty słyszałam, że Polska ma być zapleczem. Dla kogo? Nie wiem. Ale dowodzi to teraz to, że robi się z Polski pustynię. Nikt nie szanuje tego, co mamy. No, zrobiło się też pustynia w umysłach, bo kiedyś były piękne książeczki, wierszyki o zwierzątkach, ptaszkach, drzewach i tak dalej. Choćby Konopnickie jadą dzieci drogą, siostrzyczka i brat. No dzisiaj nikt do tego nie wraca, bo to już jest niemodne. No moda jest na nowoczesność, która po prostu zabija wszystko, co polskie. Czy to jest zwierzę, czy to jest człowiek, czy to jest ptak. Ja zapytanie mam takie. Czy panowie nie macie szans, żeby jakoś zahamować to niszczenie tej naszej polskiej przyrody, bo tak zwani ekolodzy to właściwie kiedyś się mówiło o ochronie przyrody, dzisiaj się nie mówi o niczym takim, no więc tej ochrony nie ma. Ja sama, ile mogę, to ratuję przyrodę. Na przykład już wychowałam sobie gołąbkę, która nawet zniosła u mnie jajeczka i siedziała na nich, ale nie były zapłodnione, więc jak przyszedł odpowiedni czas, wypuściłam ją, ale każdy może coś dla tej przyrody zrobić, choćby jednego zwierzaka uratować, jednego ptaka. Dlaczego tego ludzie nie robią? Tylko piękne domy, trucizny w koło, prawda? Bo inaczej nie można tych pestycydów nazwać. No i co? Przepraszam. I Polska ma stać się pustką? Przepraszam, bardzo emocjonalnie do tego podchodzę, bo zniszczenie jest na każdym kroku. Trawa jeszcze jest zaledwie 3 centymetry od ziemi, ale już jest koszona, no bo takie jest zalecenie. Dużo jest firm, które na tym zarabiają. Nawet to 100 kropeczka nie pokwitnie tydzień czy parę dni. To wszystko więcej na ten temat mogłabym mówić, ale w tym samym rodzaju. Więc,
dziękujemy ślicznie, pozdrawiam. Pani Bernadetto, pozdrawiamy. Panie Marianie, głos troski, troski uzasadnionej.
No, pani Bernadetta w zasadzie odpowiedziała na to pytanie. Taki najlepszy przykład to są te nasze trawniki. Co tydzień strzyżone, jedziemy na wieś, jedziemy na swoje ogródki działkowe. W naszych audycjach, no właśnie na ta audycja tutaj, wielkie dzięki dla kierownictwa Radia Maryja, że może być prowadzona. Okazuje się, że wiele osób słucha z tego po telefonach, które otrzymuje informacje. Tu wiele razy mówiliśmy, czy to bardzo dużo też od nas zależy. Są pewne rzeczy, na które my jako przeciętni mieszkańcy kraju nie mamy wpływu. To są właśnie działania gospodarcze, czyli gospodarka leśna, gospodarka rolna. Są odpowiednie przepisy w ochronie przyrody, że w ramach racjonalnej gospodarki można takie działania prowadzić. No trudno sobie wyobrazić, żeby rolnik nie mógł kosić łąki, kiedy ma duże stado krów. Sprzedaje mleko, Polska eksportuje na cały świat produkty nabiał. No, wszyscy się z tego cieszymy, ale no, tutaj w ramach Unii powinny być lepiej wypracowane te programy, które by chroniły faunę krajobrazu rolniczego. Dotychczasowe rozwiązania według mnie nie spełniają zupełnie roli. Wiem, że szykowane są nowe projekty, może one coś tutaj dadzą. Ale też do tego, co nawiązuję jeszcze raz do tego, co powiedziała pani Bernadetta, każdy z nas może pomóc. Wystarczy, że w ogródku zostawmy, w zależności od tego, jaki mamy ogród, zostawmy kilkadziesiąt metrów kwadratowych jakiejś kwietnej łąki, jak to się teraz popularnie nazywa. Nie kośmy tego. Niech sobie rosną tam nasze te pospolite chwasty. Niektóre z nich są bardzo piękne, czy rośliny, które nie są uprawiane. Będzie to miejsce dla wielu stworzeń, o istnieniu których często pojęcia nie mamy. Wielu ciekawych błonkoskrzydłych, pszczół. Jeśli w naszym sąsiedztwie gdzieś jest jakieś oczko z wierzbami, zostawmy je, nie wycinajmy tego wszystkiego wiosną. Nie wszyscy wiedzą, poza pszczelarzami, że jest to pożytek. Jeden z pierwszych pożytków nie tylko dla naszej pszczoły miodnej, której zawdzięczamy to, że możemy jeść miód i wiele innych produktów związanych z działalnością pszczół, ale także korzystają z tego nieznane dla nas zupełnie, a bez których nasz ekosystem jest chory, rodziny os samotnych, pszczolinek napiaskowej, pszczolinki wiosennej, które bardzo wcześnie zaczynają. One już w zasadzie skończyły swoje życie, zbierały pyłek z wierzb, tych właśnie w tym roku miały ciężko, ale one są do chłodu przyzwyczajone, mają dość grube futerko, złożyły już jaja, zapasy pyłku, dorosłe już właśnie umierają i czekają, młode będą się rozwijały do przyszłej wiosny. Każdy z nas może w tym pomóc. Wielokrotnie mówiliśmy tu o budkach dla ptaków. Warto też niekoniecznie wszystko wycinać, jeśli chodzi o drzewa i krzewy. Tak jakoś nie mamy szacunku do drzew. Tu na Warmii, Mazurach, pamiętam z dzieciństwa, zastaliśmy tereny, gdzie było bardzo, bardzo wiele drzew i jak patrzę w sąsiedztwie, wszystkie drzewa zostały powycinane. No to prawda, te stare lipy w 1945 roku, kiedy nasze tereny były, wracaliśmy tu na tak zwane ziemie odzyskane, te drzewa były już dość duże. Teraz po kilku tam wypadkach mamy więcej huraganów niż było to w przeszłości i ludzie się troszkę boją, ale w wielu przypadkach drzewa mogłyby dalej rosnąć, więc warto to zostawić, ponieważ no to jest podstawa.
Tak, no musimy kończyć, panie Marianie.
No tak, to jeszcze będziemy na ten temat rozmawiać. W każdym razie tytuł naszej audycji jest taki, że no ja staram się w każdej audycji też coś powiedzieć, to każdy z nas mógłby, w czym mógłby pomóc i na pewno będziemy jeszcze o tym mówić po ostatnich wizytach w terenie. Mam nadzieję, że znów będzie można przypomnieć o ciężkim losie płazów w naszym kraju i się okazuje, że w wielu przypadkach możemy im trochę ulżyć. Także temat rzeka.
Tak, dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie i do miłego ponownego usłyszenia. Pokląskwa, zanikające ptach naszych łąk i pól. Gościem porad ekologa był pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.